Chwała Bogu. Chwała Bogu. Jak się macie tego poranka? Dobrze? To jest intensywny tydzień dla wielu z nas. Spora część kościoła była na wyjeździe w środę, czwartek, piątek. Spędziliśmy ze sobą dużo pięknych chwil i Pan Bóg też nas tam dotykał. My w gronie kilku osób ze służby uwielbienia. Wczoraj byliśmy w Warszawie cały dzień na konferencji dotyczącej uwielbienia. Gdzieś wróciliśmy w nocy, ale tam Pan nas dotykał i dzisiaj Bóg będzie nas dotykał. Amen. Dzisiaj Bóg będzie cię dotykał, jeśli twoje serce będzie otwarte na to, aby się z Nim spotkać. Wiecie, ja myślę sobie o tym, że znam treść kazania, z którym przyszedłem, ale zanim zacznę, myślę o tym, że chcę, aby moje serce było wrażliwe na to, co przez to kazanie też Bóg będzie chciał powiedzieć do mnie. Czy chcesz usłyszeć Boży głos dzisiaj? Halleluja, duża część Kościoła. Wierzę, że to będzie miało miejsce. Wierzę, że to będzie miało miejsce, jeśli rzeczywiście z takim głodem wytrwamy i będziemy słuchać tego, co Pan Bóg do nas mówi. Słuchajcie, zanim przejdę do treści kazania, chciałbym się podzielić taką moją refleksją sprzed 2 tygodni. 2 tygodnie temu mieliśmy taką okoliczność w naszej rodzinie, że potrzebowaliśmy pojechać do Przemyśla na pierwszą komunię jednego dziecka z naszej rodziny i wiadomo, dla nas może pierwsza komunia nie jest czymś tak ważnym, jak dla wielu osób, które są w Kościele Powszechnym. Natomiast zdecydowaliśmy się, żeby pojechać tam, żeby być z rodziną. I wpisałem sobie w Google Mapsa adres kościoła, do którego jechaliśmy i zobaczyłem, on miał wysoką opinię. On miał wysoką opinię, ten kościół. Patrzę 4,5 na 5 gwiazdek, myślę, okej, to jest całkiem niezła opinia. I patrzę 39 komentarzy, opinii i myślę, dobra, poczytam te opinie, zobaczymy, co tam jest napisane. I przeczytam wam część z tych opinii, które wyrazili ludzie w Google Mapsie na temat tamtego kościoła. Czytam. Ciekawa architektura. Kolejne. Bardzo ciekawe rozwiązanie architektoniczne. Z lotu ptaka przypomina rozłożone skrzydło orła. Idę dalej. Bardzo ciekawe rozwiązanie samego budynku. Dalej, przestronny i ładny wystrój. Dalej, oryginalny kształt. Dalej, taki sobie z wyglądu. 3 gwiazdki. Ktoś potem pisze, piękny. Idą 4 gwiazdki. Ciekawe. Potem ktoś napisał, kościół wygląda niesamowicie. Polecam obejrzeć. Fascynujące jest to, i wiecie, uderzyło mnie to, że nie ma ani jednego komentarza na temat spotkania z Bogiem, na temat duchowego doświadczenia, na temat tego, że Boże Słowo przemawia do serc ludzi, którzy się tam gromadzą. Nie ma żadnego komentarza na temat relacji międzykościelnych, przyjaźni, rodziny, ciała Chrystusa. Nie ma nic na ten temat. W tych komentarzach jest tylko na temat budynku. Na Wodnej 16 gromadzi się Kościół Zielonoświątkowy Betlejem. I chciałbym was zaprosić dzisiaj do tego, żebyśmy poświęcili 2 minuty z tego dnia, weszli w Google Mapsa, wpisali Kościół Zielonoświątkowy Betlejem, znaleźli nasze miejsce, myślę, że będziemy wiedzieć, że to jest nasze miejsce, i podzielili się tam opinią na temat Bożego przełomu, na temat tego, jak Bóg nas karmi, na temat tego, co Bóg do nas mówi, na temat może twojego uzdrowienia, może twoich relacji, może przyjaźni. Chciałbym was zaprosić do tego po to, żebyśmy tymi opiniami mogli wyrazić prawdę na temat tego, czego doświadczamy tutaj. Czy doświadczamy tutaj dobrych rzeczy? Czy spotykasz się tutaj z Bogiem? Ja mam marzenia odnośnie kościoła, żeby kościół był bardziej ożywiony. Czy spotykasz się tutaj rzeczywiście z Bogiem? Okej. Słuchajcie, 5 gwiazdek dajemy. Jak 5 chlebków, które Pan Jezus rozmnożył. Dobra, 5 gwiazdek. Jak chcesz dać mniej, to nie wiem, rozważ to w sercu, czy dawać. 5 gwiazdek. I jeszcze mam taką prośbę do was, dobra? Nie w trakcie kazania. Wiem, że już niektórych tam kusi. Ja wiem, rozumiem. Po co te opinie? Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja jak gdzieś się wybieram, to patrzę na opinię. Nie idę do miejsc, na przykład do restauracji, gdzie jest opinia 3-0. Nie idę, w ogóle nie rozważam tego. Nie? Ale wiele osób może będzie rozważać, żeby być z nami, żeby przyjść, żeby zobaczyć, co to jest za kościół, o co tu chodzi. Nie? I może to, co ty napiszesz na Google Mapsie, będzie zachętą dla kogoś, żeby przeszedł próg, tamten próg, tamtych drzwi. Zrobimy to. Amen? Amen. Słuchajcie, przechodzimy już do przesłania. Duchu Święty, działaj. Duchu Święty, proszę Cię, abyś przemawiał. Halleluja. Dobrze. Mam takie pytanie na początek. Takie pytanie na początek. Ręka w górę. Kto chce się duchowo rozwijać? Okej, ja wiem, dzisiaj trochę aerobiku będzie. Ja kocham interakcję, kocham, kiedy kazanie przybiera formę rozmowy, kiedy jesteśmy w tym razem, kiedy myślimy razem. Pan Bóg w ciele, kiedy chodził po ziemi, Jezus też w taki sposób się komunikował często, rozmawiał, głosząc. Jeszcze raz zadam to pytanie. Ręka w górę, kto chce się duchowo rozwijać? Ależ piękna sala podniesionych rąk. Cudownie, możecie opuścić. Teraz mam drugie pytanie i chciałbym, żebyśmy już odpowiedzieli w sercu. Wielu z nas podniosło rękę, żeby wyrazić, że tak, chce się duchowo rozwijać. Mam drugie pytanie. Odpowiedz w sercu. A rozwijasz się? A rozwijasz się? I tutaj już odpowiedzi mogą być różne. Część z nas powie, tak, doświadczam niesamowitych rzeczy z Bogiem ostatnio. Może ktoś niedawno oddał swoje życie Jezusowi, ochrzcił się tydzień temu i widzi, że Bóg działa i jest niesamowicie. Chwała Bogu za to. Może masz doświadczenie, że Pismo przez ostatnie miesiące do ciebie przemawia i myślisz sobie, wow, Boże, jesteś tak dobry, żyjesz, jesteś obecny w moim życiu. Super. A może twoją odpowiedzią bardziej w sercu jest nie. W sumie to nie. Kiedyś się rozwijałem. Kiedyś to było. Kiedyś to się rozwijałem. Potem tak stanąłem w miejscu i tak stoję 10 lat w miejscu. Może to jest twoja odpowiedź. A może bardziej twoją odpowiedzią będzie ze smutkiem, ale w sumie to tak naprawdę to nawet nie stoję w miejscu, tylko tak jakbym się zwijał. Coś się złego dzieje ostatnio. Może wpuściłeś grzech. Może diabeł cię atakuje jakimiś myślami i ty dajesz im posłuch i zaczynasz wierzyć w kłamstwa. Może widzisz, że coś się niefajnego dzieje. Możemy różnie odpowiedzieć na to pytanie. Możemy różnie odpowiedzieć na to pytanie. I wierzę, że Bóg wezwie nas dzisiaj do czegoś, co też przybliży nas do duchowego rozwoju. Do tego, żeby pójść gdzieś krok dalej, zbliżyć się do Jezusa. Chciałbym poprosić pierwsze zdjęcie, które mam przygotowane. Tak zaczniemy od takich trzech humorystycznych zdjęć. To nie ja. Nie wiem, czy wiecie, kto to jest. To jest pan Robert. To jest pan Robert. Pan Robert był kiedyś hitem internetu w Polsce. Zasłynął z takich zdań jak nie ma lipy albo hardkorowo, czyli dobrze, fajnie. Nie ma lipy, czyli jest dobrze. Tak? Co byście powiedzieli, jakbyście zareagowali, gdybym wam powiedział, że pan Robert nigdy nie ćwiczył. To jest zdjęcie z jego pierwszego pobytu na siłowni. Uwierzylibyście mi? No tak, nie wiadomo, nie? Ktoś by pomyślał, nie, no jeśli tak, no to gość ma niezłe warunki. Mega genetyka. Super. Okej, dobrze. Poproszę drugie zdjęcie. Wiecie, co to jest? Arka. Tak, ja się zgadzam, to jest Arka Noego. Nie wiem, kojarzycie tą historię z Biblii, kiedy Noe znajduje Arkę w lesie i wchodzi do niej i tam już są wszystkie zwierzęta i one mu mówią, ale super, że jesteś, czekaliśmy tylko na kapitana. Kojarzycie? Nie? Ja też nie. Okej, poproszę trzecie zdjęcie. Wiecie, co to jest? To nie jest Ania. Co to jest? Wiolonczela. Tak, to jest prawda. Mamy u nas w kościele Anię, która gra na wiolonczeli. Gabi też gra na wiolonczeli. Gdzie jesteś, Gabi? Zniknęłaś mi tutaj. Gabi gra na wiolonczeli. Słuchajcie, jak myślimy sobie na przykład o tym, jak nie wiem, niedawno słyszeliśmy, jak Ania grała na wiolonczeli, to pojawiają nam się w głowie takie myśli, że wow, ale super, że Ania się urodziła z umiejętnością grania na wiolonczeli. Jacie. Adrian się urodził z umiejętnością grania na trąbce. Jacie. Ale oni mają fajnie. Pojawiają się nam takie myśli w głowie? Chyba nie. Prawda? Chyba nie. Słuchajcie, ani pan Robert koksem się nie urodził, ani Noe nie znalazł arki w lesie, ani Ania nie urodziła się umiejąc grać na wiolonczeli, tak? Wszystkie te przykłady mogą być przykładami, dlatego że oni zdecydowali się na coś, tak? Pan Robert zdecydował się kupić karnet na siłownię. Noe chciał być wierny temu, co Bóg do niego mówi. Bóg przemówił, zbuduj arkę. I Noe zaczął to robić. Noe zaczął to robić wytrwale. Wiecie, my żyjemy w czasach, kiedy wytrwałość nie jest naszą główną cechą. Niedawno, tydzień temu o tym rozmawialiśmy też w temacie Chrztu Duchem Świętym i różnych głębokich tematów na zakończeniu roku z naszą służbą studentów, z chatą. Rozmawialiśmy o tym, że dla nas czekać na coś rok, to wydaje się wieczność. A czytamy o tym, że Noe usłyszał głos od Boga, buduj arkę. I wiecie, ile budował? Wiecie, ile budował? Tyle, ile śpiewamy na urodzinach. Budował 100 lat. 100 lat, 100 lat. Budował i wybudował. Ze względu na to, że Bóg go do czegoś wezwał i on chciał w tę stronę pójść. Ania chciała pięknie grać, służyć, więc ćwiczy, ćwiczy, ćwiczy. Jeśli czegoś naprawdę chcesz, jeśli chcesz swojego duchowego rozwoju, to jakoś to pragnienie powinno prowadzić do pewnych działań, tak? Co w twoim zachowaniu wskazuje na to, że chcesz się duchowo rozwijać? Co w twoim zachowaniu wskazuje na to, że chcesz się duchowo rozwijać? No na pewno to, że przyjdziemy w niedzielę do kościoła. Na pewno. Może pojedziemy na konferencję. Może otworzymy Biblię rano. Może uklękniemy przy łóżku wieczorem, tak? Różne rzeczy moglibyśmy wymienić i to jest piękne, ale pomyśl o tym, jak to jest w twoim życiu. Co w twoim zachowaniu wskazuje na to, że chcesz się duchowo rozwijać? Myślę sobie, że osoby, które są dla nas wzorem, mam nadzieję, że macie takie osoby, jakieś takie przykłady, które są dla was, nie wiem, duchowymi ojcami, inspiracją. Te osoby nie urodziły się takie. Jeśli widzisz kogoś, kto owocuje w różnych aspektach swojego życia w taki sposób, jaki sam chciałbyś owocować, on nie urodził się taki, to, że widać w jego życiu coś takiego, jest wynikiem konkretnych postaw w codzienności. Poproszę kolejny slajd. Duchowy wzrost nie jest dziełem przypadku. Może oczywiste, ale czuję, że potrzebujemy o tym słuchać, że Duch Święty chce coś powiedzieć. I chciałbym was tak zachęcić do takiej postawy, że nie zostawię przypadkowi mojego duchowego wzrostu. Nie zostawię przypadkowi mojego duchowego wzrostu. Dostanę na to amen? Nie zostawmy przypadkowi naszego duchowego wzrostu. Okej, okay. Super. Jeśli chcesz się duchowo rozwijać, a większość sali podniosła rękę, to chcę powiedzieć, że to jest nie tylko twoje pragnienie, ale to jest Boże pragnienie wyrażone wielokrotnie w Słowie. I chciałbym, żebyśmy przeczytali teraz dwa fragmenty. 2 Piotra 3:18. Czytamy tam tak. Rozwijajcie się natomiast w łasce oraz w poznaniu naszego Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa. Rozwijajcie się, tak? Rozwijaj się w łasce. Może w przyjmowaniu tej świeżej każdego dnia łaski od Boga, Jego obecności, a może w okazywaniu łaski innym. Rozwijaj się w łasce oraz w poznaniu naszego Pana, bo Jego można zawsze poznawać bardziej, cieszyć się tym, co On robi, poznawać Go. W Nim jest zawsze coś więcej. Więc to jest wezwanie od Piotra, natchnione przez Ducha Świętego, żeby nas kierowało do rozwoju. Efezjan 4, rozdział 15, werset. Czytamy tak, apostoł Paweł pisze tak. Zależy mi, byście pod każdym względem, jako prawdomówni w miłości, rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową Chrystusa, naszego Pana, tego, o którego zawsze chodzi i tego, o którego zawsze będzie chodzić w Kościele. Jest takich fragmentów więcej. Może kojarzycie nawet, że są takie teksty, które mówią o tym, że powinniście być nauczycielami, a jesteście dziećmi, potrzebujecie znowu duchowego mleka, nie? Że widzimy, że słowo zachęca nas do rozwoju, do tego, żebyśmy jakoś przyglądali się swojemu życiu i szli w stronę Pana. I chciałbym przejść dzisiaj z wami przez jeden fragment Ewangelii. On będzie takim kluczowym fragmentem dla nas, w którym widzę właśnie człowieka, który ma też pragnienie serca, który interesuje się tematami wiary, który chce się rozwijać. I poproszę o kolejny slajd. Wiecie, co to jest za sytuacja ewangeliczna? To jest dzieło sztuki takie znane dosyć. Ktoś ma pomysł? Tam na środku jest Pan Jezus, ale po prawej tak, jest bogaty młodzieniec. To jest spotkanie Pana Jezusa z bogatym młodzieńcem. Przyglądniemy się troszkę tej historii. Ja powiem tylko trochę, dlatego że z tego fragmentu można by powiedzieć serię kazań. Proszę, otwórzmy Biblię, jeśli mamy, na Ewangelii Marka, 10 rozdział. Przeczytamy od 17 do 22. A gdyby wybierał się w drogę Pan Jezus, gdy wybierał się w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i pytał go: dobry nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Jezus odpowiedział: dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania. Masz nie zabijać, nie cudzołożyć, nie kraść, nie poświadczać nieprawdy, nie oszukiwać, szanować ojca i matkę. A on mu odpowiedział: nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodych lat. Wtedy Jezus przyjrzał mu się z miłością i powiedział: jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Po czym przyjdź i naśladuj mnie. On jednak sposępniał na te słowa i odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Znany fragment, prawda? Znany, prawda? Kuba, możesz nam dać następny slajd. Będziemy sobie wyobrażać tę sytuację. W ogóle mam ładną prezentację, prawda? Żona mi zrobiła za 5 dych. Tu jest współpraca. Słuchajcie, przyglądniemy się troszkę tej historii. Nie znamy imienia tego młodzieńca, który przychodzi do Jezusa, ale myślę sobie, że po angielsku jak się czyta, to tam kryje się imię, nie? Bo jest chyba takie imię po angielsku jak Rich, nie? Jest. Nie? To tam nie mogą myśleć, że wiedzą, że znają imię. Okej, słuchajcie. Bardzo mi się podoba to, tak idąc od początku, bardzo mi się podoba to, że jest powiedziane tam, że Jezus się udaje w drogę, ale przychodzi do Niego ten człowiek. I Jezus nie udaje się w drogę, tak? Bóg nie tylko chce realizować jakieś swoje plany, ale Bóg widzi nas, kiedy przychodzimy do Niego. Bóg widzi cię, kiedy przychodzisz do Niego. Bóg chce z tobą rozmawiać. I strasznie mi się podoba w postawie tego człowieka. Wiecie, my widzimy, że tam są dobre rzeczy i złe rzeczy. I chciałbym, żebyśmy trochę się tak przyglądnęli mu, trochę odnieśli to do swojego życia. Ale bardzo mi się podoba to, co czytamy o nim na początku. Że on przybiega do Jezusa. Że on pada na kolana przed nim. Pada na kolana. Widać w tym determinację. Widać w tym pragnienie, że on przychodzi do kogoś większego. I mówi do niego: nauczycielu dobry. Przecież my też przychodzimy do Boga często, padamy na kolana przed Nim, przybiegamy, biegniemy do tronu, śpiewamy o tym, tak? To są piękne wyznania i to jest rzeczywistość naszego życia. Nazywamy Go dobrym nauczycielem, czyli tym, który ma odpowiedzi na nasze pytania. On ma odpowiedzi na nasze pytania. Tak bardzo możemy być podobni do tego bogatego młodzieńca z tej historii. I póki co piękne rzeczy się tutaj kryją w jego postawie. Ale pojawia się zaraz problem. Problem pojawia się w pytaniu, które on zadaje. On mówi tak: co mam czynić, by odziedziczyć? Mam pytanie, kto dziedziczy? Kto dziedziczy w rodzinie? Syn? Gdzieś usłyszałem pies, ale to chyba nie... Przesłyszałem się. Tutaj ciężko, kiepsko słychać. Musicie mówić głośniej. Ja mam łatwiej, żeby mówić głośniej. Syn, córka, potomek, tak? Byłoby czymś dziwnym, gdybym ja dziedziczył po Benku, nie? Gdzie jesteś, Benek? Jesteś tu gdzieś? Ale był. Byłoby czymś dziwnym, gdybym ja dziedziczył po Benku, ale nie będzie niczym dziwnym, że Antoś dziedziczy po Benku. Prawda? Nie będzie niczym dziwnym, że Antoś będzie dziedziczył po Benku. I tutaj, słuchajcie, czuję się swobodnie, jestem w gronie rodziny, prawda? Amen? Super. Może takie pytanie, na które będziemy mieć jasną odpowiedź, wielu z nas, ale chciałem je zadać. Jesteśmy w kościele i potrzebujemy rozmawiać o rzeczach fundamentalnych. Czy masz to doświadczenie, że jesteś synem albo córką Boga i dziedziczysz życie wieczne? Czy jest to twoim doświadczeniem, bracie, siostro, przyjacielu, może gościu? Czy masz to doświadczenie? Pismo mówi, że Bóg daje prawo stania się dziećmi Bożymi tym, którzy wyznają, tym, którzy uwierzą w imię Jezusa, tym, którzy wyznają Go Panem. Nie można zasłużyć na to, żeby być dzieckiem Bożym, ale przyjmujemy to przez wiarę. Amen? To jest doświadczeniem większości z nas, może wszystkich, daj Boże. Ale mam to pytanie i chcę, żebyśmy, wiecie, nawet jeśli słyszeliśmy je setki razy, żebyśmy się zastanowili, jak my to przeżywamy dzisiaj. Czy masz to doświadczenie, że jesteś Bożym dzieckiem, że życie wieczne jest twoim udziałem? To jest dla każdego z nas i to jest w Chrystusie. Ciekawa jest odpowiedź Pana Jezusa. W pewnym momencie Pan Jezus nawiązuje do 10 przykazań. Tak? I mówi, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa. Mam pytanie, dlaczego Pan Jezus to mówi? Zastanawialiście się kiedyś? No to może nie być takie oczywiste. Czy Pan Jezus sugeruje, że do tego, aby mieć życie wieczne, trzeba przestrzegać 10 przykazań? Czy Pan Jezus sugeruje, że wystarczy przestrzegać 10 przykazań, żeby mieć życie wieczne? Nie. Nie. Dlatego, że my nie zasługujemy, ale my otrzymujemy z łaski Bożej przez wiarę. Ale ciekawa jest ta odpowiedź. W innych fragmentach Ewangelii wielokrotnie Pan Jezus odpowiada, nie odpowiadając na pytania. Pan Jezus przekierowuje rozmowę na inny temat po to, żeby rozmówca doszedł do tego, o co chodzi i po to, żeby ujawnić coś, co rzeczywiście trzeba skonfrontować. I Pan Jezus mówi, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. Może Pan Jezus myślał, że bogaty młodzieniec zareaguje na to takim stwierdzeniem, że ale naprawdę to wystarczy? I wtedy Jezus mógłby pociągnąć rozmowę, że dobrze czujesz, że nie. Może, może, nie wiem. Albo może Pan Jezus myślał, że ten bogaty młodzieniec rzeczywiście dojdzie do tego, że nawet w tych rzeczach upada. I będzie prosił o to, aby Jezus powiedział mu coś więcej. Jak to rzeczywiście jest? Jak? Jak to jest z tym życiem wiecznym? Patrzcie, on się interesuje tym, co w górze. Nie? Jakże chrześcijańska postawa. Nie? Ale bogaty młodzieniec do tego nie dochodzi. Nie, nie, nie dochodzi do tego. Mówi, robię to. Robię to. I Jezus, czytamy w kolejnym wersecie, Jezus przyjrzał mu się z miłością i powiedział, jednego ci brak. Jednego ci brak. Pomyślałem sobie, że taki smutny obraz mam w głowie, że możesz mieć opony, felgi, możesz mieć pasy, możesz mieć karnister z paliwem, możesz mieć kierownicę. No fajnie to wszystko mieć, ale szkoda byłoby mieć to wszystko, a nie mieć samochodu. Nie? No mieć nawet ten lewarek, jak to się mówi, podnośnik, wszystko mieć. transmitter Bluetooth, żeby podłączyć z muzyką z telefonu i nie mieć samochodu. Nie mieć tej głównej rzeczy w tym temacie. Nie? Pan Jezus przyjrzał mu się z miłością i chciał mu pokazać, że czegoś mu brak, że coś jest nie tak. Fascynujące jest to, że Pan Jezus każdego dnia patrzy na nas z miłością. Pan Jezus, kiedy przychodzisz do Niego, nie musisz się bać osądu, nie musisz się bać Jego reakcji. Możesz czuć się bezpiecznie ze względu na to, że On jest dobry, On jest miłością, On nazywa Cię swoim przyjacielem. To jest super. No nie? To jest super. Przyjrzał mu się z miłością i powiedział, jednego ci brak. I to prowadzi mnie do takiej refleksji, że Boża miłość nie wyklucza trudnych pytań. Boża miłość nie przykrywa wszystkiego na zasadzie, dobra, to już cię kocham i nieważne. Boża miłość nie wyklucza trudnych pytań. Boża miłość nie wyklucza wyzwań, do których Bóg nas zaprasza często. Może dzisiaj Duch Święty będzie chciał nam zadać jakieś trudne pytanie, na które będzie pięknie, jeśli zareagujemy, jeśli pójdziemy w tę stronę. Chcemy duchowego rozwoju. Chcemy duchowego rozwoju. Więc pytanie, co robimy z tym w naszym życiu? Mogliśmy powiedzieć o różnych obszarach. I oczywiście tutaj ktoś może powiedzieć, wiesz, chcemy duchowego rozwoju, ale to Bóg daje wzrost. Amen, Bóg daje wzrost. Bóg daje wzrost. Wydaje mi się, że w styczniu biskup Marek dzielił się takim słowem, w którym było takie ciekawe zdania, że Bóg nie daje wzrostu nasionom, które zostają w naszej dłoni. Masz siać i tam, gdzie zasiejesz, Bóg może dać wzrost. Czy Bóg, patrząc na twoje życie, widzi rzeczy, którym może dać wzrost? Ja sobie zadaję to pytanie i chcę wymienić kilka rzeczy. A jeśli nie mam takich rzeczy, to wierzę, że Duch Święty chce powiedzieć, hej, podnosimy dziś ziarno i rzucamy w naszą codzienność. Widzimy, że Jezus wzywa go potem do tego, żeby sprzedał to, co ma. Jezus nie był przeciwko pieniądzom. Jezus nie wszystkim ludziom, którzy za nim chcieli pójść, powiedział, że mają wszystko sprzedać. Nie, nie było tak. Apostołom tego nie powiedział. Nie? Ale Jezus widział, z czym trzeba skonfrontować tego bogatego młodzieńca. Jezus tym, co mówił do niego, chciał ujawnić to, co jest rzeczywiście w jego sercu. Wcześniej Jezus mówi tak zwane przykazania z drugiej tablicy. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, tak? Przykazania, nie tylko, ale przykazania, które odnoszą się do człowieka, tak? Które odnoszą się do człowieka. I bogaty młodzieniec mówi, nie, no wszystko jest okej. Naprawdę, tutaj nie ma żadnego problemu. I nagle Jezus mówi, okej, dobra, idź. Sprzedaj to, co masz. I tym wezwaniem Jezus przechodzi na pierwszą tablicę, nawiązując do pierwszego przykazania, które mówi, nie będziesz miał innych bogów obok. W relacji z ludźmi wszystko jest okej. Okej, dobrze. A czy nie jest coś, co stoi obok Boga? Fascynuje mnie to przykazanie, że ono nawet nie mówi, że przed. Ono mówi nawet obok. Może są rzeczy w naszym życiu, które gdzieś stoją obok Boga. I Bóg dzisiaj chce powiedzieć, ej, twoje serce będzie czyste, twoje życie będzie w dobrym miejscu, kiedy nic nie będzie stało obok mnie. Jezus nawiązuje do słów Bożych zapisanych w dekalogu, które znał każdy Żyd. Każdy nie wątpił w to, nikt nie wątpił w to, że to są słowa Boga. I oni chcieli przestrzegać tego, co Bóg mówi. I nagle Bóg w ciele stoi przed nim i mówi, okej, to wypełniasz. A co z tym, kiedy Bóg znowu coś do ciebie powie? I on jako Bóg mówi kolejne wytyczne. I ten człowiek już nie jest na to otwarty. Mam pytanie do ciebie, bracie i siostro. Jak to jest? Czy może z rzeczami, które Bóg do ciebie mówił kiedyś, poszedłeś do przodu. A co z rzeczami, które mówi dzisiaj? Co z rzeczami, które mówi dzisiaj? Czy Bóg mówi dzisiaj? Tak i amen. Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Ten, który przemawia. Mówi dzisiaj. Co robisz z tym, co Bóg mówi do ciebie dzisiaj? I czytamy o reakcji tego bogatego młodzieńca. On jednak sposępniał i odszedł zasmucony. Bardzo smutna jest ta reakcja. Bardzo, bardzo. Natomiast myślę sobie, że my potrafimy być tak podobni do Niego, przychodzić do Boga, modlić się, rozmawiać z Nim, słyszeć Słowo, czytać Biblię, wyciągać z nich, z tego, co czytamy, różne rzeczy i myśleć, wow, Bóg do mnie mówi. I zostawić to na tym poziomie. Wow. Bogaty młodzieniec mógł odejść stamtąd i potem dzielić się z innymi, że rozmawiał z samym Jezusem. Rozmawiałem z samym Jezusem. Wow. Tylko nie chodziło tylko o tą rozmowę, tylko chodziło o jego życie, które miało zostać uwolnione od Bożka. I ten tekst rzuca nam pytanie. Myślę, że w ogóle całe to rozważanie zmierza do takiego jednego głównego pytania. Może Duch Święty coś mówi już przez analogię, coś gdzieś objawia. Co dziś potrzebujesz zostawić? Jeśli chcesz się duchowo rozwijać, jeśli przychodzisz do Jezusa z pragnieniem, co dziś potrzebujesz zostawić? Idąc za Nim, zostawiamy rzeczy złe. Idąc za Nim, zostawiamy rzeczy złe i to jest dla nas jasne. Grzech na przykład. Kiedy Mateusz został powołany, musiał zostawić za sobą stół, przy którym okradał ludzi. Pamiętacie tę sytuację? Mateusz okradał ludzi i Jezus wzywa go, mówi, chodź za mną, naśladuj mnie. I Mateusz wstaje z tego stołu, rzuca tą robotę, idzie za Jezusem. Musiał zostawić to. To było jawnym grzechem i Mateusz to zostawił. To był koszt dla niego. Tak? Nie lubili go Żydzi i nagle nie lubili go też Rzymianie. Ale lubił go Chrystus. Patrzył na niego, chciał mieć z nim relację, chciał, żeby on był jego uczniem. I Mateusz wstał i poszedł. Idąc za Jezusem, zostawiamy rzeczy złe, tak jak Mateusz zostawił. Ja pamiętam, jak się nawróciłem w gimnazjum. Pamiętam, że z grupki moich kolegów, wiecie, gdzie byliśmy tymi fajnymi. Po prostu nagle nie chciałem z nimi rozmawiać tak, jak oni chcieli rozmawiać. Nagle nie chciałem traktować dziewczyn tak, jak oni chcieli traktować dziewczyny. Nagle nie chciałem komunikować się w taki sposób, jak oni. Mój język, wiedziałem, że Duch Święty chce zmienić mój język. I nagle z tej grupki fajnych ja byłem tym, który psuł zabawę. Nie chcieli już tak bardzo ze mną spędzać czasu. To był koszt. To był koszt. Ale wiedziałem, że Jezus wzywa mnie do tego, żeby pójść za Nim. Żeby stawać się jak On. Nie żałowałem w ogóle tego, że tamci już nie chcieli ze mną spędzać czasu albo śmiali się ze mnie. Z mojej wiary. Śmiali się ze mnie. Z tego, że ja na przerwach wyciągałem Biblię i czytałem w szkole. Śmiali się ze mnie. To był koszt. Myślę, że jak na polskie realia, to doświadczałem prześladowań w szkole. Naprawdę, myślę, że tak, tak było. Idąc za Jezusem, zostawiamy za sobą nie tylko rzeczy złe. Nie tylko rzeczy złe. Łowienie ryb przez apostołów nie było złe. Nie? Łowienie ryb nie było złe. Co w tym złego? Pan Jezus jadł ryby. No trzeba było je złowić, żeby zjeść. Nie? To nie było nic złego, ale po tym, jak Jezus ich wezwał do tego, żeby pójść za Nim, oni musieli zrozumieć, że dobrze, to już nie będzie elementem ich życia. Zostawiamy za sobą rzeczy jawnie złe, ale czasami zostawiamy za sobą rzeczy dobre. Rzeczy, które trzeba odpuścić. Wspominając sobie moje nawrócenie, pamiętam, jak zobaczyłem, że za dużo czasu poświęcam na grę, karciankę. Byłem bardzo dobry. Jeździłem na turnieje, zajmowałem wysokie miejsca w turniejach, ale widziałem, że po prostu to moje myśli za bardzo w tym są, krążą w tym. Ja myślę o tych kartach, o turniejach, o tym, żeby grać, żeby coś tam, nie? A Duch Święty mówi, nie, skup się na mnie. Za każdym razem, kiedy zamiast grać w karty, otwierałem słowo, otrzymywałem błogosławieństwo od Ojca. I w pewnym momencie spaliłem te karty w naszym domu. Znaczy, mamy kominek, mamy kominek. Mamy kominek. To było w kominku. W Zielonkach wtedy jeszcze można było używać kominków. Teraz już nie możemy. Wiecie, Idąc za Jezusem, zostawiamy rzeczy złe, ale czasem zostawiamy rzeczy dobre. Co Duch Święty mówi ci, że może trzeba zostawić, żeby zrobić krok do przodu ku wzrostowi, który jest dla ciebie zaplanowany przez Chrystusa? Chciałam, żebyśmy pomyśleli o tym. Chciałam, żebyśmy pomyśleli, że zaraz się będziemy modlić. Może poprosiłbym już tutaj zespół. Ale chciałam, żebyśmy naprawdę, wiecie, coś zrobili z tymi pytaniami. Żebyśmy naprawdę mieli głęboką refleksję na temat swojego życia. Bo Duch Święty nie był tylko zainteresowany nami, kiedy nas pociągał do Jezusa. Ale Duch Święty jest zainteresowany naszym życiem dzisiaj. Tym, czy nasze serce dzisiaj nie jest czymś zniewolone, związane. Tym, czy rozwijamy się, czy może stoimy w miejscu, a może się zwijamy. Może wspomnę jeszcze Jana Chrzciciela. Lubię tę postać bardzo. Jan Chrzciciel, czytamy o tym w Ewangelii Jana 3,30. Też łatwo zapamiętać ten werset. Jana 3,30. Jan Chrzciciel widzi Jezusa, który idzie w jego stronę i mówi: on musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszy. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszy. I to brzmi jak werset z Biblii. To brzmi naprawdę pięknie, to brzmi mocno, ale wczujmy się tak troszeczkę w to, co było udziałem Jana Chrzciciela. Wiecie, Jan Chrzciciel mówi to w sytuacji, kiedy widzi wielkie przebudzenie, na którego czele jest. Jan Chrzciciel oddał swoje życie Bogu, od maleńkości był poświęcony Bogu. On na pewno przez życie modlił się o to, aby jego służba dotarła do jak największej ilości ludzi, dlatego, że była służbą od Boga. I on widzi przebudzenie, on widzi setki, jak nie tysiące ludzi, którzy wychodzą do Niego za miasto, gdzieś szukają Go, chcą słuchać tego, co On mówi, wyznają swoje grzechy, dają się ochrzcić, chcą przemiany w swoim życiu, bo coś im ciąży. Jan Chrzciciel widzi ludzi, którzy po prostu chcą czegoś więcej, którzy chcą się uporać z tym, co jest złe. Widzi przebudzenie i nie myśli sobie: wow, Boże, idziemy dalej, tylko mówi: wow, to chodzi o Niego. Ja muszę zrobić krok do tyłu. Ja muszę maleć, a On musi wzrastać. Czy to może być naszą modlitwą dzisiaj? Czy może to być Twoją modlitwą jutro? Bracie, siostro. Jeszcze sobie myślę o tym Janie Chrzcicielu. Wiecie, fascynujące jest to, że pierwszymi apostołami Jezusa byli uczniowie Jana. Jana. Najprawdopodobniej był to Andrzej i Jan. Jan Chrzciciel wątpię, żeby wysłał do Jezusa uczniów, których nie lubił. On sobie z wami poradzi, idźcie. Bardzo wątpię, bardzo wątpię. Myślę, że wysłał najlepszych. Zostawił coś, co było dobre, dlatego, że było coś więcej, dlatego, że było coś ważniejszego. Aby się rozwijać, musisz coś zostawić. Bardzo często. Bracie, siostro, co potrzebujesz dzisiaj zostawić? Powstańmy. Może będziesz tęsknić za tym, co zostawisz. Myślę sobie o Izraelitach, którzy wyszli z Egiptu, szli przez pustynię. I oni w pewnym momencie tęsknili za Egiptem. Zawsze mnie fascynuje, jak czytamy, że tęsknili za czosnkiem. Tęsknili za czosnkiem. Ten odświeżacz ust. Tęsknili za czosnkiem i cebulą. Może będziesz tęsknić za tym, co zostawisz, ale jeśli Jezus cię do tego wzywa, warto to zostawić. Tak jak apostołowie te łodzie. Może to będzie coś prostego, może nie. Ale jeśli Jezus cię do tego wzywa, nie bój się. Nie bój się. Nie bój się. Nie bój się. Mam pytanie, czy ktoś czuje, że Duch Święty do niego mówi dzisiaj w trakcie tego kazania? Okej? Dzięki. Może to będzie łatwe, może to będzie trudne. Zaraz się pomodlimy, zaraz zaśpiewamy. Spędzimy jeszcze chwilę czasu z tym, co Bóg mówi. Może to będzie łatwe, może to będzie trudne. Wiecie, pamiętam ostatnia historia i będziemy się modlić. Przepraszam. Wybaczcie. Kiedy moi rodzice naprawdę żywo przylgnęli do Chrystusa, w pewnym momencie Bóg ich prowadził w taką stronę, żeby związać się z Kościołem Zielonoświątkowym. I dziadkowie, słysząc to, poszli do księdza spytać, co w związku z tym. I ksiądz powiedział, żeby zerwać kontakt. Takie miał zrozumienie tego tematu. Nie każdy by takie miał, oczywiście. Takie miał, tak poradził. I to wpłynęło na długi czas bardzo nikłego kontaktu między dziadkami a rodzicami. Moi rodzice są dla mnie wielkim wzorem wielu rzeczy, ale myślę sobie o tej sytuacji, że oni czuli nacisk, napięcie, czy iść za Jezusem tak, jak On prowadzi, w zgodzie z tym, co naucza ich słowo i w zgodzie z tym, co po prostu odbierają od Niego, czy jednak zrobić taki jakiś slalomik, że a dobra, to jednak nie. Był koszt do zapłacenia. I Pan Bóg po latach to uzdrowił. Chwała Mu za to. Oni się modlili o to. Chwała Bogu za to. Mamy dobre relacje w rodzinie. Ale chodzi mi o to, że czasem potrzebujesz zostawić, kiedy coś złego jawnie, a czasem potrzebujesz zostawić coś dobrego. Jeśli Duch Święty Cię do tego wzywa, nie wahaj się. Nie wahaj się. Nie wahaj się. Kościele, zawołamy teraz razem. Z tymi myślami stańmy przed Bogiem. Zaraz zaśpiewamy i później jeszcze wrócę na sekundkę. Zawołajmy razem do Boga, dobrze? Tatusiu, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś dobry. Dziękujemy Ci za to, że Twoja łaska nie ma granic, że ona się nie kończy. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś tutaj obecny przez swego Ducha Świętego i mówisz do nas. Boże, ja modlę się o to, abyśmy naprawdę wysłyszeli rzeczywiście to, z czym Ty przychodzisz do naszych serc, Boże. Dla mnie to będzie zupełnie coś innego niż dla siostry obok, czy dla brata. Mam świadomość, Boże, ale nie chcę się wstrzymywać, kiedy Ty mnie do czegoś wzywasz, Boże. Kiedy Ty powołujesz, chcę Ci się dawać, poddawać Ci się. Chcę być jak plastelina w Twoich rękach. Boże, i modlę się o to, aby to była nasza postawa w życiu, Boże. Abyśmy nie tylko chcieli do Ciebie przyjść, upaść na kolana, nazwać Cię nauczycielem, ale abyśmy byli ludźmi, którzy naprawdę chcą wsłuchać się w to, co mówisz i zrobić to, do czego ich powołujesz, Boże. Halleluja. Tak Ci dziękuję, Panie, za to, że możemy się czuć bezpiecznie w Twoim ręku i w Twoim planie, Boże. I nawet jeśli coś zostawiamy za sobą, jeśli to są rzeczy złe, dziękujemy Ci, że Ty dajesz siłę i Ty swoim duchem prowadzisz i uzdrawiasz i wyrywasz ze związania. Boże, dziękuję Ci za to, że to jest naszym doświadczeniem, Panie, że Ty żyjesz, Ty królujesz, Ty masz się dobrze, Ty działasz w naszym życiu. Dziękuję Ci za to, Panie. Ale może zostawiamy rzeczy dobre, Panie, i nie chcemy rozpamiętywać, nie chcemy tęsknić za rzeczami dobrymi, w taki sposób, żeby one przykrywały nam Ciebie. Żebyśmy porzucili, ale jednak tak naprawdę tylko o tym myśleli. Nie, Boże, chcemy zostawić. Może bogaty młodzieniec dorobił się na legalnych biznesach i nie było problemu z tym, co on robił, ale było problemem to, co jego serce robiło z tym, co miało. Boże, my chcemy mieć wolne serce przed Tobą. Chcemy mieć wolne serce przed Tobą. Halleluja. Halleluja. Zaśpiewajmy. Miejmy jeszcze chwilę czasu, żeby Bóg mówił do nas w tym temacie. Dziękujemy Ci, Panie nasz. Jesteś tak dobry. Dziękujemy Ci, Panie nasz, za drogę, do której nas wezwałeś i którą nas prowadzisz. Dziękujemy Ci. że jest w niej wolność, jest w niej obfitość, jest w niej życie, którego nie chcielibyśmy innego, którego nie żałujemy, Boże. Obrabiaj nas, obrabiaj nas. Może potrzebujesz dziś zostawić w tej sali jakiś kawałek charakteru. Może myślisz, że jakiś już jesteś, jakaś już jesteś. Takim Cię Bóg stworzył i tak jest. Może Duch Święty chce wprowadzić w Twoje serce. Może więcej łagodności, może zostawić jakieś inne rzeczy. Może jakieś relacje, może jakieś rozmowy, może jakieś wątki, może jakieś rzeczy. Widzisz w swojej codzienności jakąś rzecz, z którą trzeba się rozstać. Może. Halleluja, Duchu Święty, dziękujemy, że mówisz. Dziękujemy Ci, że nie pomijasz żadnego z nas. Dziękujemy Ci za to, że wprowadzasz nas we wszelką prawdę i przypominasz słowa Jezusa. Dziękujemy Ci za Twoją obecność. Chciałbym prosić o wyświetlenie pytań po kazaniu. Wiecie, mamy taki zwyczaj, że chcemy zostawić jako kaznodzieje Kościół z kilkoma pytaniami jeszcze do rozważania po danym kazaniu. Co w Twoim zachowaniu wskazuje na to, że chcesz się duchowo rozwijać? Tylko pomyśl o konkrecie. Żeby to nie była odpowiedź kocham Boga. Żeby to był konkret. Dwa. Co z postawy bogatego młodzieńca chciałbyś naśladować, a czego unikać? Może jeszcze dostrzeżecie tam coś, czego ja nie zauważyłem, na przykład dzieląc się dzisiaj. Co potrzebujesz zostawić, aby pójść za Jezusem jeszcze bardziej w swoim życiu? I na koniec jeszcze dodam jedno pytanie, którego tu nie ma. O jakim duchowym przeżyciu napiszesz na Google Mapsie? Amen.